Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie. W gronie diecezjan, arcybiskupa, kardynałów, biskupów, kapłanów oraz osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich stajemy dzisiaj przy ołtarzu pańskim, aby podziękować za życie świętej pamięci księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka, trzeciego z rzędu biskupa częstochowskiego, człowieka bez reszty oddanego Kościołowi i Ojczyźnie, którego życie splotło się z losami wielu z nas, ubogacając nas jego ewangelijną dojrzałością. W takim kontekście chciałbym powiedzieć o dwóch sprawach, mianowicie o pytanie, jakie niesie ze sobą życie i śmierć księdza arcybiskupa Stanisława i o naszą na to pytanie odpowiedź. Pierwsza kwestia to jest życie księdza arcybiskupa. Urodził się on dnia 11 lipca 1935 roku w Jeziorzanach. Urodził się u stóp eremickich klasztorów, kamedułów na Bielanach i tynieckich benedyktynów. Od dziecka kochał też bardzo Kalwarię Zebrzydowską. Mówił, żyliśmy Kalwarią. Bardzo drogie były dla mnie modlitwy maryjne, bardzo kocham różaniec. Należałem nawet do Róży Dziecięcej i byłem jej zelatorem. Po maturze uzyskanej w drugim liceum ogólnokształcącym imienia króla Jana III Sobieskiego w Krakowie formował się w latach 1953-58 w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. W tym samym czasie odbywał też studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po usunięciu tegoż wydziału ze struktur Uniwersytetu na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk Eugeniusza Baziaka, arcybiskupa metropolity lwowskiego i administratora apostolskiego archidiecezji krakowskiej w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu dnia 22 czerwca 1958 roku. Jako motto swojej posługi kapłańskiej obrał słowa św. Pawła: miłość Chrystusa przyciska nas. Świadomie mówił, wybrałem słowa miłość Chrystusa przyciska nas, które w nowszym tłumaczeniu brzmią przynagla nas, ponieważ bardziej kochałem dawniejsze tłumaczenie. Miłość Chrystusa jest tak wspaniała i wielka, że przyciska nas do serca Jezusowego. Mówiąc o tajemnicy kapłaństwa, powtarzał, kapłaństwo musi być radykalne. Musi być kapłaństwem do końca. Trzeba być szczęśliwym, że się jest kapłanem, nawet gdyby bolało. Mam być szczęśliwy, że pracuję dla ludzi. Trzeba dać się złamać, a nie bać się łamania w duchu słów benedixit, frezit, dedique, czyli błogosławił, łamał i dawał. Pracował duszpasterska jako wikariusz najpierw w parafii Narodzenia świętego Jana Chrzciciela w Choczni koło Wadowic, a następnie w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu, a potem kierował ekspozyturą parafialną w Rogoźniku Podhalańskim. Dalej kontynuował studia licencjackie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a potem specjalistyczne studia w zakresie teologii życia wewnętrznego odbył w Instytucie Katolickim w Paryżu w latach 1967-71, kończąc je doktoratem na podstawie dysertacji Koncepcja kapłaństwa w szkole francuskiej w pierwszej połowie XVIII wieku. W latach 1963-67 był drugim, A po powrocie z Paryża był pierwszym ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. W 1971 podjął też wykłady z teologii ascetycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. A w latach 1971-84 pełnił funkcję kierownika tamtejszego Studium Teologii Życia Wewnętrznego oraz Urząd Rektora Krakowskiego Seminarium. W 1979 otrzymał godność kapelana honorowego Jego Świątobliwości, a w 1982 został ustanowiony kanonikiem gremialnym kapituły archikatedralnej w Krakowie. Wszedł też w skład Rady Kapłańskiej. Dnia 8 września 1984 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym diecezji częstochowskiej. Prekonizacja miała miejsce 26 października 1984, a święcenia biskupie w Bazylice Katedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie dnia 25 listopada tegoż roku. Święceń biskupich udzielił mu kardynał Józef Glemb, prymas Polski, w towarzystwie kardynała Franciszka Macharskiego, metropolity krakowskiego, oraz biskupa Juliana Groblickiego. Jako swoją dewizę biskupią biskup Stanisław przyjął słowa Iuxta crucem tecum stare – chcę pod krzyżem stać przy Tobie. Dnia 26 listopada 1984 objął kanonicznie diecezję, a 8 grudnia tegoż roku odbył ingres do częstochowskiej tutejszej katedry. W roku 1985 został też przyjęty do konfraterni zakonu Paulinów. Ponadto w 1992 pełnił funkcję administratora diecezji sosnowieckiej. W związku z reorganizacją podziału administracyjnego Kościoła katolickiego w Polsce i utworzeniem metropolii częstochowskiej dnia 25 marca 1992 został ustanowiony arcybiskupem metropolitą częstochowskim, otrzymując w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie paliusz metropolitalny dnia 29 czerwca 1992 roku. W czasie sprawowania swojego urzędu biskupa diecezji częstochowskiej doprowadził do końca pracę drugiego synodu częstochowskiego. W roku 1989 otworzył dom samotnej matki i dziecka w Żarkach mieście. W 1990 została zapoczątkowana działalność Caritas diecezji częstochowskiej i w tymże roku ustanowił diecezjalny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W 1991 przeniósł częstochowskie Wyższe Seminarium Duchowne z Krakowa do Częstochowy. W tym samym roku przeprowadził pierwszy diecezjalny kongres trzeźwości. W 1992 utworzył pierwszą w Polsce katolicką rozgłośnię radiową Radio Fiat. Podzielił teren archidiecezji na cztery regiony duszpasterskie: częstochowski, radomszczański, wieluński i zawierciański. I powołał kolegiacką kapitułę zawierciańsko-żarecką. W 1993 utworzył archidiecezjalne kolegium teologiczne, a w 1996 erygował akcję katolicką archidiecezji częstochowskiej. W 1998 otworzył Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej imienia biskupa Teodora Kubiny, a w roku 2000 konsekrował biskupa pomocniczego częstochowskiego Jana Wątrobę. Był zresztą współkonsekratorem podczas 11 sakr biskupich. W tym samym roku powołał do życia Studium Duchowości Chrześcijańskiej i studium katolickiej nauki społecznej. W tymże roku erygował kolegiacką kapitułę radomszczańską. W 2002 powołał arcybiskupi Komitet Wsparcia Bezrobotnych Archidiecezji Częstochowskiej, a w 2004 ustanowił pierwszą w Polsce personalną parafię akademicką. W 2005 przeprowadził 8. Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny. W sumie zaś erygował 90 nowych parafii. W diecezji propagował kulty Eucharystii, pasyjny i maryjny, a przepowiadał na te tematy z niezwykłą hojnością słowa, od czego tylko przez maleńką chwilę udało się go odwieść. Czterokrotnie gościł papieża świętego Jana Pawła II w diecezji i raz papieża Benedykta. Będąc pasterzem archidiecezji częstochowskiej, mówił, zawsze starałem się naśladować Jana Pawła II. Byłem zapatrzony w duchowość papieża. Imponował mi swoją wiarą, pobożnością i wielkim umiłowaniem męki Pana Jezusa. On sam bowiem był człowiekiem zakochanym w krzyżu Chrystusa. Bardzo często odprawiał drogę krzyżową i czynił to nie tylko na Jasnej Górze, ale również na kalwariach archidiecezji. Bardzo często udawał się na kalwarię na Przeprośnej Górce, przy sanktuarium świętego Ojca Pio, czy też na kalwarię do Praszki i Wąsosza. Osobiście wspominam go jako człowieka bez reszty oddanego Maryi. Nieustannie towarzyszył początkom i zakończeniom peregrynacji obrazu jasnogórskiego w naszej ojczyźnie. Był niezwykle wierny Matce Bożej Jasnogórskiej i mimo trudności związanych z coraz słabszym stanem zdrowia, nieustannie pielgrzymował na Jasną Górę. W ramach prac Episkopatu Polski był w latach 1989-96 przewodniczącym Komisji Maryjnej. Ponadto został przewodniczącym Zespołu do Spraw Sanktuariów i Zespołu do Spraw Kontaktu z Konferencją Episkopatu Francji oraz wiceprzewodniczącym Komisji do Seminariów Duchownych. Wszedł też w skład Komisji do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego, Komisji do Spraw Duchowieństwa i Komisji do Spraw Powołań Duchownych. Został delegatem do spraw egzorcystów w Polsce. Przewodniczył też Komisji Mieszanej Biskupów i Wyższych Przełożonych Zakonnych. W 1990 i 1994 brał udział w synodach biskupów w Rzymie, a w latach 1994-2001 był stałym współpracownikiem sekretariatu Synodu Biskupów. Dnia 24 czerwca 2004 papież Jan Paweł II ustanowił go wiceprzewodniczącym Papieskiej Akademii Niepokalanej. Po ukończeniu 75 lat, czyli w lipcu 2010, złożył rezygnację z urzędu, a papież rozpatrzył ją formułą nunc pro tunc, prosząc metropolitę o kontynuowanie posługi do końca 2011 roku. Papież Benedykt XVI przyjął 29 grudnia 2011 jego rezygnację z obowiązków arcybiskupa metropolity częstochowskiego i mianował jego następcę arcybiskupa Wacława Depo. W opublikowanych z racji 60. rocznicy swoich święceń kapłańskich wspomnieniach zatytułowanych Juxta Crucem Tecum Stare, arcybiskup Stanisław pisze: idę na sąd Boży w duchu oblubieńczości. Wyrażam to przez dar modlitwy, kontemplacji, cierpienia, które ofiaruję za diecezję. I tak w dniu 12 grudnia o godzinie 7:45 w 86 roku życia i 63 roku kapłaństwa i 37 roku biskupstwa podczas mszy świętej sprawowanej przy jego łóżku odszedł po nagrodę do Pana, pozostając w naszej pamięci jako dobry i świątobliwy kapłan. Jego życie i śmierć stanowią niewątpliwie pytanie skierowane do żyjących. I to jest właśnie druga kwestia. Jakiej lekcji udziela nam ofiarne i owocne życie i śmierć arcybiskupa Stanisława, o którym mawiał, to tylko przejście z życia do życia, z życia, które nazywamy doczesnym, do życia wiecznego. Zwięzłą odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w księdze Koheleta, bo człowiekowi, który Bogu jest miły, daje on mądrość i wiedzę i radość. Jego życie było pełne mądrości, wiedzy i radości i przypomina ono jednocześnie pełną melancholii wizję księgi Koheleta dotyczącą końca naszych własnych dni. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania. Zanim zaćmi się słońce i światło i księżyc i gwiazdy i chmury powrócą po deszczu, w czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą silni mężowie i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie, i zaćmią się patrzące w oknach i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się głos ptaka i wszystkie śpiewy przemilkną. Odczuwać się będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze. I drzewo migdałowe zakwitnie i ociężałą stanie się szarańcza i pękać będą kapary, bo zdąża będzie człowiek do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicach płaczki. Zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota i dzban się rozmienie u źródła i w studnie kołowrót złamany wpadnie i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Pana. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania. Zanim zaćmi się słońce i światło i księżyc i gwiazdy i chmury powrócą po deszczu. Jeśli odniesiemy te słowa do indywidualnej pełni czasu każdego z nas, to oznaczają one koniec tego życia. Słońce i księżyc, gwiazdy, chmury i deszcze ustaną dla tego, kto umiera. Ten poemat interpretowany w kluczu alegorycznym dopatruje się nim ogólnego obrazu starzenia się i śmierci człowieka. Święty Hieronim zaś w stróżach domu żebra człowieka, które otaczają jego wnętrzności i strzegą jego brzucha. Za silnych mężów uważa golenie. Mielące kobiety to zęby, które przekazują żołądkowi zmielony pokarm i ścierają się bądź wypadają. Patrzące w oknach to oczy, których bystrość mętnieje z wiekiem, a wzrok ogarniają ciemności. Drzwi na ulicę to schorowane stopy starca, który wciąż siedzi i nie może już się poruszać. Łoskot młyna, który przycichnie, to bicie serca. Podniesie się głos ptaka, czyli wystarczy cichy dźwięk, żeby starzec zbudził się w środku nocy, by rozbudzony nie przewracał się wciąż z boku na bok. Drzewo migdałowe, które rozkwita wcześniej niż przed innymi drzewami ze śnieżną bielą swoich kwiatów, to siwiejące włosy starego człowieka. ociężała szaleńcza, to ociężałość i powolność starzejących się osób. I pękać będą kapary, które kiedyś pobudzały pragnienie i pożądanie, a dzisiaj już człowieka nie stymulują. Odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze. Starzejący się człowiek boi się wszelkiej drogi pod górę, która pozbawia go tchu, a nawet na płaskim terenie lęka się fałszywego kroku. Kręcić się już będą po ulicy płaczki w żałobnych szatach z potarganymi włosami, śpiewając pieśni żałobne, a człowiek się rozpadnie. Wówczas odprawią nabożeństwo żałobne i złożą go do grobu, do domu jego wieczności. Zanim się zerwie srebrny sznur, czyli przerwie się tchnienie naszego ziemskiego życia, zanim się stłucze czara złota, czyli duch, który powróci tam, skąd przybył, zanim zaistniał, dzban się rozbije u źródła, to jest strumyk życia, cofnie się do swojego źródła, czyli do Boga. Zanim w studnie kołowrót złamany wpadnie, czyli zostanie przewrany bieg naszego doczesnego życia, a człowiek trafi do grobu i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który ją dał, w postaci oddechu życia, uleci do Stwórcy. Myśl o zbliżającej się śmierci uczy każdego z nas bez strachu przeżywać własną skończoność i nasze ograniczenia. Prawdziwy błąd i grzech naszego istnienia polega w istocie na nieprzyjmowaniu do wiadomości naszej skończoności i naszych ograniczeń naszego istnienia, na rozpaczaniu, że nie udaje się nam być jak bogowie, na rujnowaniu naszego życia, na niekończący się nigdy strach przed śmiercią. Tymczasem człowiek, uznając się i akceptując w obliczu Boga za stworzenie skończone i śmiertelne, uzyskuje wolność cieszenia się życiem jako darem Stwórcy. A skoro nasze życie prowadzi ostatecznie do tego, by nasz proch powrócił do ziemi, a dusza powróciła tam, skąd pochodzi, byłoby wielką marnością trudzić się nad tym świecie, a nie zdobyć niczego, co służyłoby życiu przyszłemu. To zdroworozsądkowe myślenie bardzo jest nam potrzebne w dzisiejszym czasie. I na koniec słowa poety. Nie ma umarłych, tylko ci, którzy odeszli. Można odejść i wciąż być blisko. Umieranie jest największym czynem człowieka. To zadanie do wykonania. Trzeba się na nie przygotować, bo być spokojnym w momencie śmierci nie należy żyć tylko dla siebie. Do nieba wiedzie tylko miłość. Amen.